Skąd się wziął rosyjski imperializm?
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Irek, Paulina, Jakub oraz Artur, a także Szymkowi, Marii, Piotrowi i Witkowi, którzy postawili mi kawę z plaskiem i Ofelii, Arturowi i Patrykowi, którzy postawili mi kawę. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/miloszszymański i buycoffee.pl/miloszszymański. Moi drodzy, kiedy nagrywam te słowa, to nie wiem jeszcze, jak zakończyły się wybory w Brazylii i nie wiem, czy przypadkiem w tej chwili nie trwa w tym kraju wojskowy zamach stanu. Jeżeli to się dzieje, to ja oczywiście na pewno coś o tym nagram, a póki co mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i spokojnie, a tymczasem zapraszam was na odcinek 237. Jak się zaczął rosyjski imperializm? Zaznaczę tylko, że żeby lepiej zrozumieć, o czym będę mówić w dzisiejszym odcinku, to proponuję wam zacząć od odcinka za rubieżą 150, który wypuściłem w grudniu zeszłego roku pod tytułem Republika Nowogrodu – Alternatywna historia Rosji. A dzisiaj opowiem wam o Iwanie Groźnym, o resztkach Hanatu Kazańskiego i w ogóle tutaj ładna wisienka na torcie serii mongolskiej, która jest pięknym dopełnieniem historii Rosji. No dobra, ale do rzeczy. Mamy XV wiek. Na tronie w Moskwie, tronie wielkoksiążęcym, zasiada sobie w owym czasie Iwan III, srogi. I to nie jest ten groźny, bo był i groźny, i srogi. Srogi był trzeci, a groźny był czwarty. Groźny był wnukiem srogiego, o, także łatwo to zapamiętać. Więc wielki książę moskiewski, Iwan III Srogi, stał przed taką sytuacją. Wielkie księstwo moskiewskie było całkiem duże, aczkolwiek opierało się w dużej mierze na ziemiach księstwa włodzimirsko-suzdalskiego, które było najsilniejszym księstwem ze wszystkich księstw ruskich znajdujących się pod panowaniem mongolskim, ponieważ Mongołowie stwierdzili, że muszą postawić na jednego księcia, w tym wypadku Włodzimirsko-Suzdalskiego, który będzie w ich imieniu zbierać podatki po pozostałych książętach, wyręczając ich z tego przykrego obowiązku, a przy okazji wyhodują sobie tutaj jakiegoś wiernego poplecznika. I na tym właśnie wyrosło księstwo Włodzimirsko-Suzdalskie, które to następnie miało swoją stolicę przeniesioną do Moskwy, no ale o tym mówiłem w odcinku 150. W każdym razie, jest sobie Iwan III Srogi. Księstwo, wtedy już wielkie księstwo moskiewskie, w dalszym ciągu jest formalnie pod lenem Złotej Ordy. Przy czym Złota Orda mocno osłabła, o czym mówiłem w serii mongolskiej, tam was odsyłam. No i Iwan III Srogi był bardzo mocno zaangażowany w politykę Republiki Nowogrodzkiej. No i w 1471 roku, kiedy Republika Nowogrodzka czasami była bardziej niezależna, czasami była pod w pewnym sensie zwierzchnością Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli w tym wypadku króla i wielkiego księcia Kazimierza IV Jagiellończyka. A czasami była trochę bardziej samodzielna, czasami była bliżej Republika Nowogrodzka, oczywiście Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, no bo to były wszystko siostrzane państwa, gdyż moi drodzy, gdyby was ktokolwiek kiedykolwiek próbował przekonywać, że było inaczej, że pierwsza była Ukraina albo pierwsza była Rosja, to jest wszystko bełkot. Pierwsze to była Ruś Kijowska. I ani dzisiejsza Ukraina, ani dzisiejsza Rosja nie są wyłącznym spadkobierstwą dziedzictwa Rusi Kijowskiej. Była sobie Ruś Kijowska, z niej powstał szereg państw. Jednym z tych państw jest Ukraina, innym z tych państw jest Rosja. One obie mają, oba te państwa mają prawa do spuścizny po Rusi Kijowskiej, ale żadne z nich nie ma prawa do wyłącznej spuścizny po Rusi Kijowskiej. I owszem, Kijów jest dzisiaj stolicą Ukrainy, więc Ukraina jakby rości sobie pełne prawa, co nie jest dobre. Rosja na podstawie bardzo skomplikowanej argumentacji także serości pełne prawa, to jest jeszcze głupsze. W każdym razie była sobie Ruś Kijowska, a teraz jest Ukraina i Rosja. Grubsza, tak na to trzeba patrzeć. W każdym razie, Na ruinach Rusi Kijowskiej powstał szereg księstw. No i Wielkie Księstwo Moskiewskie zaczęło się rozpychać coraz bardziej i ścigać z Litwinami, no bo Wielkie Księstwo znowu litewskie podbiło bardzo wiele księstw ruskich. Efekt był taki, że zaczęło się kończyć ziemie ruskie, które jeszcze można podbijać. Oczywiście to z czasem. No bo teraz tak. Iwan III Srogi zaczął rozszerzać granice swojego księstwa, podobnie zresztą jak jego poprzednicy, no bo jakby to się znikąd nie wzięło. I teraz jak widzieliście te memy, że Rosja w 1482 roku była taka maciubka, a Rosja dzisiaj jest taka wielka i musimy zdekolonizować Rosję, no w nich jest wiele prawdy, aczkolwiek nie do końca, ponieważ ten zaciniowany obszar malutki to jest tylko Wielkie Księstwo Moskiewskie. Rosja jako taka powstanie dopiero za czasów Iwana IV Groźnego, do którego właśnie zmierzam. No więc teraz tak, jest Iwan III. Iwan III, mając bardzo skomplikowane relacje z Republiką Nowogrodzką, uznaje, że najlepiej będzie ją po prostu podbić, schołdować i podporządkować sobie, ponieważ Republika Nowogrodzka była bardzo bogata. Była to potężna, bogata, kupiecka republika. Jedyny taki przypadek w historii Rosji. W związku z powyższym kontrolowanie jej mogło wiązać się z potężnymi zyskami. No i tak właśnie dlatego w 1471 roku zaatakował on Republikę Nowogrodzką, pokonał jej armię podczas bitwy nad rzeką Szeloną i podporządkował sobie Republikę Nowogrodzką, przy czym formalnie ona ciągle jeszcze istniała, tylko musiała być, że tak powiem, w ścisłym sojuszu z Wielkim Księstwem Moskiewskim, a tak bym to ładnie nazwał. Rządzący Republiką Nowogrodzką musieli złożyć hołd Iwanowi, no i wszystko byłoby cacy, przy czym Iwan stwierdził w 78 roku, to jest 7 lat później, że ten stan, w którym on jest panem lennym, a Republika dalej ma sporo autonomii, jest niepożądanym, bo może być tylko jeden kniaź. W związku z powyższym po prostu anektował wtedy Republikę Nowogrodzką, likwidując istnienie tego państwa i przyłączając jego terytorium do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. No i tutaj warto zauważyć, że Republika Nowogrodzka, która obejmowała wtedy ziemię dzisiejszej północno-zachodniej Rosji, obejmowała także tereny arktyczne ciągnące się aż do Uralu, no kontrolowała, no, to, tam prawie nikt nie mieszkał, więc to nie zaraz, że kontrolowała, ale tam handlowała z żyjącymi tam ludźmi, stamtąd pozyskiwała futra, które następnie były eksportowane do Europy, co daje nam pattern do późniejszego podboju Syberii, właśnie to wszystko za futrem poszło. W każdym razie powierzchnia tego terytorium to było około, z grubsza mówię, około 1 do 1,5 miliona kilometrów kwadratowych. To było powierzchniowo gigantyczne państwo, aczkolwiek oczywiście gęsto zaludniona była tylko jego zachodnia część w okolicach dzisiejszego Nowogrodu Wielkiego, czy też Petersburga, który oczywiście wtedy nie istniał. Następnie Iwan III Srogi postanowił zerwać z formalną już na tym etapie zależnością od Złotej Ordy. I po raz kolejny zdarzyła się taka sytuacja, że Wielki Książę Moskiewski odmówił Mongołom płacenia trybutu. W związku z powyższym Mongołowie po raz kolejny, jak się zdarzały takie historie, wyprawili się z karną ekspedycją na Moskwę, żeby siłą ją zmusić do płacenia trybutu. Han Złotej Ordy, Achmed, nawet sobie znalazł sojusznika, żeby pomóc, że tak powiem sobie, w doprowadzeniu Iwana III Srogiego do buta. I był nim nie kto inny jak król polski, Wielki Książę Litewski, Kazimierz IV. I tu o tym wspominałem już w serii mongolskiej, że to był jeden z błędów, jakie Kazimierz popełnił. Nie popełnił ich wiele, ale to był zdecydowanie błąd naszego najwybitniejszego króla, ponieważ nie pomógł on Mongołom. Oczywiście ja wiem, że w owym czasie trwała tak zwana wojna popia, która toczyła się na Warmii. To była bardzo niewielka wojna, relatywnie mało ważna, więc w sumie Kazimierz mógł przeznaczyć siły na to, żeby skierować je na pomoc Mongołom po to, żeby Iwana III Srogiego zmusić do płacenia trybutu i do zależności od Mongołów. Nie zrobił tego. W związku z powyższym Mongołowie, Złota Orda, idzie na Moskwę. No i zatrzymuje się nad rzeką Urgą. Po jednej stronie rzeki, na południowym brzegu rzeki stoją Tatarzy, Mongołowie, zwał jak zwał. Na północnym brzegu rzeki stoi Iwan III Srogi ze swoją armią. No i Han czekał na pomoc Kazimierza Jagiellończyka, która nie przychodziła. No, nie czuł się wystarczająco mocny, żeby przekraczać rzekę i atakować Iwana, a Iwan nie czuł potrzeby atakować Mongołów, no bo jakby on był na defensywnie lepszej pozycji. Poza tym to ty dzwonisz, więc hello, nie? I tak sobie stali miesiąc nad rzeką Urgą. W końcu, kiedy Han Ahmed dowiedział się, że pomoc nie przyjdzie od Kazimierza Jagiellończyka, no to wziął swoich i wrócił do Saraju, do swojej stolicy. I to jest tak zwane stanięcie nad Urgą. Moment, od którego Rosjanie liczą zerwanie trwającej 2,5 wieku mongolskiej dominacji nad księstwami ruskimi. No i to oczywiście spowodowało, że Iwan III Srogi stał się już mega czadem w swoim księstwie i rozpoczął tym bardziej agresywną politykę w kierunku rozszerzania jego granic. Stoczył parę wojen z Litwą o kolejne małe księstewka. Nie będę w to wchodzić. To, co jest ważne, to to, że jego syn Wasyl, trzeci zresztą, także kontynuował politykę swojego ojca i tu se przyłączył księstwo riazańskie, tu se przyłączył Psków, który także był bogatą kupiecką republiką, a to przyłączył Smoleńsk, odbierając go Litwie de facto. Zresztą o ten Smoleńsk jeszcze będą wojny, nie? Więc Wasyl III rozszerzał granice Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i powoli kończyły się ziemie ruskie, które nie należały do Litwy, a które można byłoby jeszcze przyłączyć do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. No i wszystko byłoby cacy, gdyby nie to, że Wasyl III pojechał sobie na polowanie, na którym to spadł z konia, zranił się w nogę, w związku z powyższym wdała mu się jakaś gangrena, dosyć długo umierał, no i na łożu śmierci zażądał, żeby przyprowadzono do niego jego synów, następnie wybrał swojego ukochanego syna Iwana i polecił wszystkim jego dostojnikom, żeby złożyli hołd na wierność Iwanowi. Po co była potrzebna ta szopka? Ano po to, że Iwan miał wtedy 3 lata, więc wiadomo było, że rządzić nie będzie. Niemniej jednak najprawdopodobniej była to szopka wystarczająco mocna, ponieważ 3-letni Iwan formalnie został wielkim księciem moskiewskim. Oczywiście nie rządził, zamiast niego rządziła Rada Regencyjna, którą formalnie przewodziła Helena Glińska, która była żoną Wasyla, matką Iwana. No i teraz tak, minęło 13 latek, Iwan dorósł, miał latek 16, w 1547 roku przejął oficjalnie rządy, jako dorosły już teraz człowiek, i uznał, że trzeba wejść w swoje rządy na pełnej i jakby zaakcentować fakt, że teraz oto przyszedł tutaj nowy władca i ogłosił się on nie wielkim księciem moskiewskim, którym był przez tych kilkanaście lat dzieciństwa, ale ogłosił się carem Rosji. Car to z rosyjska znaczy cesarz, a Iwan chciał być cesarzem ruskim, ponieważ uważał, że Moskwa jest trzecim Rzymem. Był se Rzym, potem był Konstantynopol. Konstantynopol już nie jest taki ważny i teraz, ponieważ Konstantynopol, że tak powiem, zsie, no to trzecim prawdziwym Rzymem jest Moskwa. Warto w tym miejscu zauważyć, że Iwan koronował się na cara 6 lat przed tym, jak Turcy zdobyli Konstantynopol, tak swoją drogą. Konstantynopol jeszcze funkcjonował jako formalna stolica Imperium Rzymskiego. No wiadomo, to Imperium Rzymskie zajmowało niewiele poza przedmieściami samego Konstantynopola oraz Peloponezem. W każdym razie Iwan był bardzo ambitnym gnojkiem, co też dowodzi faktu, że w wieku lat 16 koronował się na cesarza, ale oprócz tego zabrał się za bardzo szerokie i głębokie reformy państwa, aczkolwiek zanim miał szansę się za to zabrać, bo tym się chciał zajmować, to pół roku po jego koronowaniu, latem 47 roku, wybucha wielki pożar w Moskwie. Efekt jest taki, że spłonie pół miasta, może trochę więcej, dokładniej wiadomo. W każdym razie Moskwa była wtedy drewniana i jarało się po prostu wszystko. Zajarały się nawet składy prochu na Kremlu. Kremlu zresztą, który dopiero nie kilka lat wcześniej został ukończony. W związku z tym Moskwę spotkała gigantyczna tragedia. Był to też zresztą dosyć kiepski omen i gdyby Iwan był cesarzem w Chinach, to by Chińczycy powiedzieli, że stracił on mandat niebios. No ale to nie są Chiny. W każdym razie sytuacja jest taka, że wielki pożar też dał pewien asumpt do przebudowy Moskwy w troszeczkę innym stylu, do tego, żeby zrobić wszystko od nowa, teraz nowy cesarz, nowe państwo i teraz budujemy nową Moskwę. No ale po tym pożarze Iwan stwierdził, że już czas pozbyć się największego ciernia w swoim boku, jaki miał, czyli Hanatu Kazańskiego. Wyprawił się on na Hanat Kazański w 1547 roku jeszcze, ale nie wyszła mu ta impreza z tej prostej przyczyny, że miał zbyt kiepską logistykę. Wyobraźcie sobie, ktoś ma w Rosji kiepską logistykę. No cóż, Nie udało się, w związku z powyższym wrócił do siebie, ale za czym wrócił? Otrzymał pewne koncesje ze strony Hanatu Kazańskiego w tej postaci, że Hanat Kazański nie będzie prowadzić agresywnej polityki wobec Rosji, bo od 1547 roku to już nie jest Wielkie Księstwo Moskiewskie, tylko Rosja. I obserwujemy od tego momentu pewną taktykę salami, jeżeli chodzi o Hanat Kazański, że Hanat Kazański powoli, kroczek po kroczku wyzbywał się swojej niepodległości. Ale warto to zauważyć, że miasto Kazań było oblegane przez kolejnych wielkich książąt moskiewskich siedmiokrotnie. Więc Iwan w 1547 roku wyprawił się na Kazań po raz ósmy, licząc wszystkich jego poprzedników. Ale ponieważ mu to umiarkowanie wyszło, no wiadomo, że koncesje na arenie politycznej to zawsze coś, wrócił wzmacniać swój kraj w przeciwieństwie do innych władców rosyjskich, którzy myślą o tym później. I jednym z elementów wzmacniania Rosji było to, że on wypuścił nowy zestaw praw, tak zwany sudziebnik w 1550 roku, a następnie rozpoczął budowę korpusu strzeleckiego. Strzelcy byli to żołnierze, była to stała armia rosyjska, bo w owym czasie armia w Rosji funkcjonowała bardzo podobnie jak armia chociażby w Rzeczypospolitej. Mianowicie był sobie pan, król, on miał swoich lenników w postaci arystokracji, że tak powiem. Arystokraci mieli swoich lenników w postaci pomniejszej arystokracji, etc., etc. I jak król zbierał armię na wojnę, to wzywał swoich lenników do stawienia się, jego lennicy wzywali swoich lenników do stawienia się, a oni się stawiali albo się nie stawiali. No wiadomo, że trochę trwało, zanim się wszyscy zebrali i tak dalej. Nie? Natomiast w momencie, kiedy car ma własną armię, no to może po pierwsze tych swoich lenników, którzy są niewierni, przywrócić do porządku, ale też jak ma mniejszą imprezę, to się nie musi bawić w ściąganie lenników, tylko proszę bardzo, ma tutaj armię pod bokiem. Więc zaczął budować ten korpus strzelecki. On nie był zbyt duży, ale wiadomo, powoli sobie rósł. W miarę jak były pieniądze oczywiście w skarbcu cesarskim już teraz, ponieważ utrzymywanie armii na stałe jest drogie. To tylko w XXI wieku, w nowoczesnym państwie, gdzie jest system podatkowy i tak dalej, utrzymywanie armii jest relatywnie tanie. My na armię wydajemy przecież no, w tej chwili z 2,5% PKB, zdaje się. No wtedy na armię wydawano na przykład połowę budżetu w ogóle. Nie? W każdym razie, sytuacja jest taka, że oprócz tego Iwan prowadził w Rosji parlament. Jakby serio. Sobór ziemski był parlamentem. Oczywiście miał tylko głos doradczy wokół cesarza, ale paradoks historii polega na tym, że Iwan Groźny, człowiek, który się kojarzy z okrucieństwem, despotią i tak dalej, to on wymyślił utworzenie stałego parlamentu. Także like. Tu warto zauważyć, że odbiło mu dopiero później. W 1551 roku Iwan wyprawia się na Kazań po raz drugi. I tym razem wojna z Kazaniem jest trochę bardziej udana, ale znów nie udaje mu się zdobyć samego miasta, ale udaje mu się jakby zdobyć od Hana Kazania kawałek ziemi. No i teraz dla bardziej zainteresowanych polecam odpalić sobie mapę, a dla mniej zainteresowanych zamknijcie oczy i wyobraźcie to sobie. No to tak. Kazań leży nad Wołgą. Leży w miejscu, gdzie Wołga, która płynie ze wschodu na zachód, skręca na południe, czyli robi dokładnie zwrot, mniej więcej o 90 stopni. I wskutek tej drugiej wojny, w której znowu nie domagała logistyka, brakowało po prostu żarcia dla oblegających, więc Iwan zgodził się odpuścić pod warunkiem, że dostanie kawałek ziemi, dostał ten kawałek ziemi, który znajduje się na prawym brzegu Wołgi. W związku z tym granica między Rosją a Hanatem Kazańskim przebiegała teraz wzdłuż Wołgi, a więc miasto Kazań leżało na granicy. Tym łatwiej było się na nie wyprawić. No i wracając z tej wyprawy, Iwan założył twierdzę Swiarzsk. Swiarzsk leżał wtedy na granicy Wołgi, teraz jest wyspą na Wołdze, bo tam kawałeczek dalej za Stalina postawili tamę i Wołga się rozlała. Natomiast Swiarzsk był małą twierdzą zbudowaną z drewna spławianego Wołgą, i te belki następnie wyłapano z rzeki i zbudowano twierdzę, w której gromadzono zapasy i w której można było spokojnie przygotowywać armię do kolejnego ataku na Kazań, gdyż Rosja jak się uprze na coś, to nie odpuszcza. Przypominam, mówimy tutaj o sytuacji, w której Rosja szykuje się na atak na Kazań po raz 10, gdyż oczywiście żadnego odpuszczania mieć nie mogło. W 1552 roku po żniwach Iwan zbiera armię i wyprawia się na Kazań po raz 3, czyli w ogóle po raz 10. Z 3-milionowej wówczas Rosji Iwan wystawia 150 tysięcy żołnierzy, 5% ludności. Co ósmego mniej więcej mężczyznę zdolnego nosić broń wciela on do swojej armii. I ta gigantyczna 150-tysięczna armia maszeruje na Kazań. Ma twierdzę w Swiarsku, 30 km od, że tak powiem, Kazania. W związku z powyższym jest gdzie trzymać zapasy, jest skąd zaopatrywać tę wielką armię. No i jest nadzieja, że wyrobią się przed zimą, zanim zamarzną. No bo to okienko na prowadzenie wojny wygląda w ten sposób, że jakoś w sierpniu mniej więcej kończą się żniwa. Wtedy jest 2-3 miesiące, dopóki wszystko nie będzie skute lodem, żeby prowadzić wojnę. Potem na zimę trzeba się udać do zimników, czekać i wiosną można wyjść znowu i tak dalej. Grunt, żeby na żniwa chłopi byli w domu, żeby ktoś był w stanie w ogóle wykarmić całą tę potężną Rosję. No, a w Kazaniu zarówno ludności, jak i obrońców było około 50 tysięcy ludzi. Samo oblężenie zaczęło się 2 września dokładnie i trwało ono 40 dni. Zasadniczo Hanat Kazański nie miał większych szans się obronić, ponieważ był państwem znacznie słabszym. Tak w ogóle to nie powiedziałem, dlaczego właściwie Rosja wyprawiała się na Hanat Kazański. A no dlatego, że jak spojrzycie sobie na mapę Europy w połowie XVI wieku, to Rosja kontrolowała północ kontynentu europejskiego, mogła się wyprawiać na Szwecję, no w sumie nie było wielkiej potrzeby odbijać kolejnych skutych lodem ziem, można powiedzieć. Mogła się wyprawić na zachód, tylko że państwo kawalerów mieczowych było silne, podobnie jak Wielkie Księstwo Litewskie też było silnym przeciwnikiem. Mogła się wyprawić po prostu na wschód, tylko że na wschodzie i północnym wschodzie jest niezmierzona tajga. Generalnie tam wtedy nie było nic ciekawego do podbijania. W związku z powyższym Wielkie Księstwo Moskiewskie / Rosja mogła się wyprawić na południe, tylko że na południu był Hanat Astrachański w sojuszu z Hanatem Kazańskim. W związku z powyższym Iwan uznał, że zacznie od Hanatu Kazańskiego, bo on mu otworzy drogę do podbijania dalszych ziem dalej na wschodzie, kolejnych hanatów, takich jak Hanat Kazachski czy Hanat Syberyjski. I po prostu tenże Hanat Kazański był relatywnie najsłabszym sąsiadem i oferował największe możliwości kontynuowania podbojów po jego zniszczeniu. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Był to także pierwszy region podbijany przez Moskwę, który nie należał historycznie do ziem ruskich, nie był państwem powstałym na gruzach Rusi Kijowskiej. I w tym dokładnie miejscu zaczyna się rosyjski imperializm, który po podboju Hanatu Kazańskiego po prostu wystrzeli. No ale teraz wróćmy do sytuacji na froncie. 150 tysięcy żołnierzy rosyjskich stanęło pod Kazaniem, zaczęli oni otaczać miasto, inżynierowie zaczęli rozkładać ponad 100 armat, a saperzy zaczęli się przybliżać do murów miasta Kazania po to, żeby je zaminować i wysadzić. Kazań bronił się jak mógł, ale armat miał znacznie mniej, ludzi miał znacznie mniej i bronić się długo po prostu nie był w stanie, ponieważ ludzie, Tatarzy, uciekli z całej okolicy do miasta schronić się w murach twierdzy, co spowodowało, że przejadali oni zapasy dla obrońców. Efekt był taki, że po 40 dniach bombardowania miasta wysadzono wreszcie mury, rosyjscy żołnierze weszli do miasta i wyrżnęli jego obrońców. I teraz oczywiście nie wiemy do końca, co się tak naprawdę wydarzyło, ale kronika sporządzona w Moskwie kilkanaście lat później, która to na pewno podkręcała troszeczkę wyniki tej wojny, w sensie podkręcała liczbę strat kazańskich, a zmniejszała liczbę strat rosyjskich po to, żeby pokazać chwałę rosyjskiego oręża, ale w kronice tej kronikarz zapisał, że zabito 60 tysięcy ludzi. 190 tysięcy ludzi przesiedlono. Tu warto zauważyć, że w owym czasie w Hanacie Kazańskim mieszkało 500 tysięcy ludzi, więc nie tak dużo. Kronikarz chwali się więc, że połowę ludności Hanatu albo zabito, albo wzięto w niewolę, albo wygnano. No to jest po prostu dosyć dużo, nie? Sam Kazań został zniszczony, zrabowany, wyburzono wszystkie pomniki, pałace, meczety, no po prostu wszystko. I co ciekawe, wygnano z niego wszystkich Tatarów. Kazań miał się stać czysto rosyjskim miastem. Następnie Iwan zostawił załogę do obrony miasta i udał się z powrotem do Moskwy, gdzie polecił zbudować w podzięce Bogu za takie piękne zwycięstwo chram Wasylija Błogosławionego. I teraz, gdybyście się zastanawiali, jak może wyglądać chram Wasylija Błogosławionego, zamknijcie oczy, pomyślcie sobie Moskwa, Plac Czerwony i stanie wam przed oczami taka wielka, wielokopulasta, kolorowa świątynia. No więc to jest ten chram. Najsłynniejsza świątynia w Rosji powstała w Podzięce za podbój kazania, w Podzięce za rozpoczęcie imperialnego marszu na wschód. Tatarzy, wygnani ze swojej stolicy, osiedlili się, no, z dala od niej, na wsiach przede wszystkim, stąd też ich tożsamość przetrwała, ale też przetrwała chęć oporu. W związku z powyższym, krótko po tym, jak Kazań został podbity, to Tatarzy wszczęli powstanie. I to powstanie było, no, potężne, ponieważ trwało ono 4 lata i przez 4 lata Rosja próbowała je uśmierzyć. Iwan wreszcie musiał dosłać solidne, ale to naprawdę solidne siły, żeby uspokoić to powstanie, znaczy uspokoić, utopić je we krwi, no bo tak to wyglądało. I udało się je utopić we krwi. I kiedy to się dokonało, no to już absolutnie nie było żadnej litości dla Tatarów i byli oni też siłowo chrzczeni, ponieważ oczywiście Tatarzy byli muzułmanami, znaczy dalej są muzułmanami, okazało się, że przetrwali. W każdym razie Kazań stał się czysto rosyjskim miastem, stał się tak zwaną trzecią stolicą, z czasem oczywiście, nie od razu, po Petersburgu i Moskwie oczywiście trzecią stolicą, jednym z najważniejszych miast w Rosji, bramą na wschód, bramą na Syberię. Kronikarze wspominają też, że po zniszczeniu miasta, po wyrżnięciu jego mieszkańców, stosy trupów sięgały baszt murów, a potem wrzucono je do Wołgi i spływały trupy tą Wołgą przez 3 dni. No, takie są historie kronikarzy. Natomiast fakty są takie, że Iwan po zniszczeniu Hanatu Kazańskiego ruszył do Astrachania, podbił Hanat Astrachański i tym samym zaczął kontrolować cały potężny bieg Wołgi. A to sprawiło, że Rosja miała piękną arterię komunikacyjną sięgającą od dalekiej północy swojego państwa aż do Morza Kaspijskiego, którym to mogła dotrzeć nawet do Iranu, wtedy jeszcze Persji, i z Persją sobie na przykład handlować. Później już w czasach Piotra Wielkiego w Kazaniu będą zbudowane potężne stocznie i w tych stoczniach produkowane będą statki dla floty kaspijskiej. No i wracając do mapy, jak sobie z grubsza zmierzycie odległość z Kazania przez Wołgograd do ujścia Wołgi na Morzu Kaspijskim, to jest 1300 km, 700 mil morskich ponad. I ten dystans musiały przebyć statki zbudowane w Kazaniu, żeby dotrzeć do Morza Kaspijskiego, które miały patrolować. Generalnie polityka antytatarska była bardzo restrykcyjna do tego stopnia, że w trakcie pierwszego spisu powszechnego w Rosji w 1897 roku, to jeszcze za czasów carskich oczywiście, Tatarów w mieście Kazań było 16%, a Rosjan ponad 80%. Dziś to jest pół na pół, zarówno w mieście Kazań, jak i w całej Republice Tatarstanu. Tożsamość tatarska przetrwała właśnie dlatego, że zostali oni wygnani z Kazania i zmuszeni do osiedlenia się we wsiach, więc trudniej ich było zruszyć, no bo nie chodzili do szkół, po których w Rosji prawie nie było do XX wieku. Mieli mało kontaktu z Rosjanami, więc zachowali swój język, tradycje oraz kulturę. Zachowali je do tego stopnia, że w 1991 roku Tatarzy ogłosili niepodległość Republiki Tatarstanu, ale ponieważ to był 91 rok w Rosji i różne rzeczy się działy, działy się też takie rzeczy jak uczciwe referenda. I w referendum niepodległościowym Republiki Tatarstanu na pytanie, czy chcesz, żeby Tatarstan był niepodległym państwem w dobrych stosunkach z Rosją itd., itd., strasznie długie było to pytanie, nieco ponad 60% było za. I to jest najlepszy dowód na to, że to głosowanie było przeprowadzone w sposób uczciwy, ponieważ w Rosji jak się fałszuje wybory, to już się fałszuje na maksa, nie? A tu jest 62%, jeśli dobrze pamiętam. 62% mieszkańców Republiki Tatarstan było za. Przy czym w owym czasie mieszkańcy Republiki Tatarstan to byli, no, 40 parę procent Rosjan, 40 parę procent Tatarów i około 10% mniejszości. To oznacza, że także wielu Rosjan za tym głosowało. I Tatarstan stwierdził, że jest niepodległy, miał ku temu jakby spore możliwości, ponieważ jest to dobrze uprzemysłowiony region, zarówno Kazań, jak i pozostałe dwa główne miasta Tatarstanu, czyli Niżnie Kamsk i Nabierzeżny Jeczełny. O nabierzeżnych Czełnach mogliście nigdy nie słyszeć, ale o ciężarówkach KAMAZ słyszeliście na pewno. KAMAZ to od kamski autozawod, Kama to rzeka, autozawód, fabryka samochodów. Więc Republika Tatarstanu była relatywnie duża, bo ponad 4 miliony mieszkańców, z solidnym przemysłem i z ropą i gazem, więc spokojnie mogła funkcjonować jako niepodległe państwo, aczkolwiek otoczone Rosją z każdej strony. No chyba, żeby taki Baszkortostan się odłączył, jeszcze obwód orenburski, znaczy fragment obwodu orenburskiego, gdzie mieszka dużo Kazachów, ale specjalnie są dołączone do obwodu orenburskiego, żeby oddzielić Baszkortostan od Kazachstanu, ale to jest temat na osobną historię. W każdym razie, bajer polega na tym, że prawie się to udało zrobić, w sensie praktycznym, ale Jelcyn dogadał się z Tatarami, bo uwaga, Rosja miała kiedyś prezydenta, z którym można było się dogadać. I Jelcyn wspólnie z Szamajewem, to był prezydent Tatarstanu, dogadali się, że okej, Tatarstan wejdzie w skład Rosji, ale nie jako podmiot federacji, tylko jako dobrowolnie stowarzyszona, niepodległa republika, która się zjednoczy z Rosją na tej zasadzie. Na zasadzie równoprawnego partnera. Taki był deal. Jelcyn na to poszedł. Problem polega na tym, że Putin już trochę mniej. W związku z tym, kroczek po kroczku odbierane były kolejne prerogatywy i kolejne wolności, jakie były w Tatarstanie wcześniej. I Mintimer Szamajew wygrywał kolejne wybory, ale musiał wstąpić do partii Jedinaja Rosja, oczywiście, a potem jego następca od 2010 roku, Rustam Minichanow, aktualny prezydent Republiki Tatarstanu, nie jest już wybierany przez Tatarów, w sensie mieszkańców Republiki Tatarstan, został on mianowany przez prezydenta Federacji Rosyjskiej, wtedy wink wink, Dmitrija Miedwiediewa. Ostatnio zresztą Putin nawet przykazał, żeby szkoły w Tatarstanie nie nauczały języka tatarskiego jako przedmiotu obowiązkowego, tylko jako przedmiotu dodatkowego. No a jak ktoś, kto ma naście lat, pamięta, jak to wyglądało, jak jest jakiś przedmiot dodatkowy, no to wiadomo, że do niego się człowiek przykłada troszkę mniej. W związku z powyższym Tatarzy, o ile znają swój język, używają go na co dzień, o tyle w kwestiach polityki, nauki, pracy i tak dalej, ten tatarski jest trochę mało przydatny, no bo przecież wszystkie przedmioty w szkole były po rosyjsku, więc mogą oni mieć problemy, żeby mówić o polityce, historii czy geografii inaczej niż po rosyjsku. To a propos tego, na czym polega rosyjski imperializm i przymusowa rusyfikacja. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja tutaj zauważam bardzo wiele cech wspólnych ze stosunkiem Rosji wobec Ukrainy 470 lat później. Najpierw odebrać część wolności, część suwerenności, potem odebrać część terytorium, a potem zlikwidować państwo, wysiedlić stolicę, zaorać i zbudować ją od zera jako miasto rosyjskie. Tak dokładnie to wyglądało w przypadku Hanatu Kazańskiego. A potem sławny Jermak wyprawił się na podbój Syberii, no i wielu jemu podobnych podbiło w ciągu kilkudziesięciu dosłownie lat całą Syberię dla Rosji, aczkolwiek to jest już temat na osobny odcinek. Ja tu mówię o początkach rosyjskiego imperializmu tylko, a nie o całym wielkim podboju północnej części kontynentu azjatyckiego. Natomiast wracając jeszcze do Tatarstanu i Tatarów. 12 października 1552 roku zdobyto Kazań. Aczkolwiek w Rosji chętniej się o tym mówi jako o wzięciu Kazania. Kazań został wzięty. Nie został zdobyty, nie został zniszczony, nie został podbity, został wzięty. Sens podobny, ale wydźwięk emocjonalny znacznie mniejszy. Tatarzy 12 października obchodzą Dzień Pamięci, albo jak to woli, Dzień Pamięci Obrońców Kazania. No i 12 października co roku są urządzane mitingi. Z jednej strony prawosławne, z drugiej strony muzułmańskie. Z jednej strony rosyjskojęzyczne, z drugiej strony tatarskojęzyczne, gdyż przypominam, że w Kazaniu ludności w tej chwili jest mniej więcej pół na pół. I w tym roku taki meeting się w ogóle nie odbył, to jest ciekawostka, nie odbył się bez wyjaśnienia dlaczego, po prostu nie będzie w tym roku i tyle. Natomiast odbył się on w 2019 roku na przykład i możecie sobie na YouTube obejrzeć filmik z tego wydarzenia, ja go podlinkuję. W każdym razie pięknie on pokazuje stosunek dzisiejszych Rosjan do ówczesnych wydarzeń, gdyż babuszka w tym filmiku, zapytana taka po prostu, która bierze udział w tych obchodach, Rosjanka mówi o tak.
Для нас, как для православных, важно то, что здесь началось распространение православия в этом Казанском крае.
Co na polski można przetłumaczyć jako dla nas prawosławnych ważne jest to, że stąd zaczęło się rozpowszechnianie prawosławia w tym kraju kazańskim. A inna para Rosjan, zapytana o to, co myśli o carze Iwanie Groźnym, powiedziała o tak.
22 года всего было царю, когда вот происходил этот царь. 22. Но он был уже глубоко религиозно воспитан и образован, и в военном отношении, во всех отношениях.
Это первый помазанник, помазанник Божий. Боже, да. Первый помазанник. Именно империя, может сказать, началась с него.
22 лata miał nasz car, gdy miały miejsce te wydarzenia. On był głęboko religijny i dobrze wykształcony, w sensie wojskowym i każdym innym. To był pierwszy pomazaniec Boży i dokładnie od niego zaczęło się imperium. Zgłębiając temat rosyjskiego imperializmu, w ogóle to chyba powinien być odcinek w serii Zrozumieć Rosję, ale trudno. W każdym razie, próbując zrozumieć sens rosyjskiego imperializmu, z jednej strony mamy podbój, ale z drugiej strony mamy podbój przedstawiony jako coś dobrego. Zupełnie jak Anglicy w na przykład Kenii. Oni przynosili ludziom oświecenie, chrześcijaństwo, edukację, postęp i przyszłość. I tak samo przyszedł car i dał ludziom prawosławie, bo tak, Tatarzy przecież, jak już mówiłem, byli przymusowo chrzczeni, ale także no, był po prostu takim dobrym, religijnym, ciepłym człowiekiem, który zamordował swojego syna, ale był ciepłym, religijnym człowiekiem. Selektywna pamięć to jest niezwykle ważna rzecz w Rosji dzisiaj i w jej imperialnym dziedzictwie. Zwróćcie uwagę, oni mówią, że od tego momentu się zaczęło imperium, nie mają co do tego wątpliwości, ale imperium w ich słowach oznacza, że to jest duży, silny, potężny kraj, ale nie, że ma imperialistyczną politykę. Nie, nie, to nie jest to samo. Kraj jest duży, silny, jest imperium, ale nie jest imperialistyczny, bo wiadomo, kto jest imperialistą. Imperialistą są na przykład Stany Zjednoczone, czy tam Wielka Brytania swego czasu. A teraz dodajcie sobie do tego wszystkiego Kazachstan, Mariel, Baszkortostan, Hanat Syberyjski, Jakucję, ziemię Niemców, gdzie nie było państwa żadnego, jakieś Czukotki, Kamczatki i tak dalej. I robi się z tego wam gigantyczne państwo złożone z bardzo wielu kolejnych takich właśnie małych podbojów imperialnych. I bajer polega na tym, że gdyby Iwan nie zdecydował się podbić i anektować Kazania, a jedynie na przykład pokonać Kazań i wrócić, i gdyby zdecydował się na utrzymanie Rosji w tym kształcie, w jakim ona była, to było ogromne państwo, miała wtedy około 3 milionów kilometrów kwadratowych. Gdyby zdecydował się na utrzymanie Rosji w takim kształcie, to mielibyśmy dzisiaj prawdopodobnie, bo chociaż snuć można różne domysły, ale jestem niemalże pewien, że Rosja i tak by się rozlała na wschód, na całą Syberię, nie dlatego, że taki był plan, tylko dlatego, że na wschodzie nie było silnych państw, to było naturalne terytorium do podboju. Ale gdybyśmy sobie wyobrazili jakimś cudem, że Rosja nigdy nie przekroczyła Uralu, nigdy nie przekroczyła Wołgi chociażby, to mielibyśmy dzisiaj do czynienia z zupełnie innym państwem. Państwem, w którym myśli się o rozwoju intensywnym, a nie o rozwoju ekstensywnym. I to jest myśl, nie moja zresztą, jest to myśl, którą zaczerpnąłem od mojego gościa, z którym nagrałem rozmowę, a propos serii Zrozumieć Rosję, do której to rozmowę zapraszam, już niebawem, jak tylko dokończę montaż, bo z tym jest dużo roboty. Natomiast ponieważ Rosja zawsze miała dodatkowe terytoria, które można podbić, a jak już podbiła, to zawsze dodatkowe terytoria, które można zasiedlić, to nie musiała ani być specjalnie innowacyjnym krajem, żeby być krajem silnym, była po prostu duża, ani nie musiała inwestować w rozwój nowoczesnych technik rolniczych, rozwój fabryk, manufaktur itd., bo po prostu miała dużo ziemi i mogła sprzedawać więcej zboża, które można było spławić tą czy inną rzeką i sprzedać. Poza tym były jeszcze futra i inne rzeczy. Ale przede wszystkim jak już doszliśmy do XIX wieku, to na tym wielkim rosyjskim terytorium zaczęto znajdywać surowce, które można było sprzedawać. Przede wszystkim oczywiście ropę i gaz. Zaczęło się od Baku, bo tam było pierwsze zagłębie roponośne rosyjskie, ale potem znaleziono znacznie większe złoża. I w związku z tym, że ten wielki kraj, który był słabo rozwinięty, rozwijał się wyłącznie ekstensywnie przez podbój albo przez eksplorację kolejnych surowców, a nie przez innowacyjność, to Rosja zawsze pozostała krajem zacofanym, jest nim zresztą do dzisiaj, bo po co rozwijać nowoczesne techniki, na przykład co budować nowoczesne ciężarówki w fabryce Kamaza w Nabierzeżnych Czełnach, skoro na rynek wewnętrzny wystarczą nienowoczesne, a eksportować i tak tego nikt nie chce kupować, a pieniądze możemy zarobić na sprzedaży ropy. Więc Rosja przez kilkaset lat, czy carowie rosyjscy mieli coraz więcej pieniędzy, bo podbijali kolejne terytoria, na których mogli mieć jeszcze więcej poddanych, którzy musieli dostarczać podatki w naturze albo w pieniądzu do cara, z jednej strony, a jak już ten rozwój się wyczerpał, no to zawsze można było eksploatować i eksportować kolejne nieprzetworzone surowce i zarabiać w dalszym ciągu dużo pieniędzy i nie mieć potrzeby ani motywacji do tego, żeby się rozwijać zarówno jako państwo, ale także jako gospodarka. Państwa, które nie mogły już niczego podbić, musiały się rozwijać wewnętrznie albo popaść w ruinę. A Rosja nie musiała. Dlatego właśnie jest inna niż pozostałe państwa europejskie. Dlatego też w Rosji myśli się inaczej, a państwo rosyjskie funkcjonuje inaczej. W tym miejscu chciałbym postawić kropkę. Życzę Wam wesołych świąt. To tyle na teraz. Cześć.